Storybox przedstawia Barbara Wicher. Jak zostać piratem? Wyprawa na Karaiby. Ostatni grosz. Zostałem piratem. Jak do tego doszło? Sam się dziwię. Nic na to nie wskazywało. Nie urodziłem się ani na statku, ani nawet w portowym mieście. Ani tata, ani mama nigdy wcześniej nie byli w żadnym rejsie. Pochodzę ze zwyczajnej, najzwyczajniejszej rodziny. Chociaż dorośli wspominają czasem o wujku Guciu, który opłynął świat wzdłuż i wszerz. Podobno był piratem. Nie z tych, którzy są postrachem mórz, bo napadają na innych, łupią i grabią, ale takim poszukującym zaginionych skarbów. Wytrwałym, przebiegłym i niezłomnym. Dorośli jednak opowiadają różne rzeczy. Dla dobra dzieci albo ich rozrywki. Ale czy zawsze są one prawdą? Zastanówcie się, bo jak na przykład jest z Mikołajem? Tak. W dodatku moi rodzice tego wujka nigdy nawet nie widzieli. Nie mówili nawet tym samym językiem, co akurat było bez znaczenia, skoro i tak nie mieli z krewnym żadnego kontaktu. Tak samo jak ja, znali go jedynie z opowieści. Historie o wujku Guciu były barwne i bajkowe. Zbyt barwne i zbyt bajkowe. Czy można bowiem uwierzyć w opowieści o kimś, kto gościł w miejscach, których nazwy brzmią tak niewiarygodnie jak Phumi Kampong Trach, Ofiki, Kwang Ngai czy Ulu Mulu? A sami przez długi czas mieszkaliśmy w miejscowości o niezwykłej nazwie. Wprawdzie dla wielu śmiesznej, ale dla żyjących tam ludzi mało optymistycznej. Ostatni grosz. Zostało w nim sporo osób, chociaż my już się wyprowadziliśmy. Wyruszyliśmy w świat. Cała nasza trójka plus pies bonus. Z ostatniego grosza na poszukiwanie skarbów. A stało się to tak. Tajemniczy list. W październiku przyszedł do nas list. Koperta wskazywała na urzędowe pismo i na początku nie wzbudziła mojego zainteresowania. W skrzynce stale znajdowałem faktury, druki i reklamy. Bardzo rzadko pojawiała się jakaś kolorowa kartka. Skąd mogłem podejrzewać, że ten niepozornie wyglądający kawałek papieru kryje ogromną tajemnicę, która całkowicie odmieni nasze życie? Mogę otworzyć? Zapytałem. Mama podniosła wzrok znad instrukcji kostki Rubika, zerknęła na kopertę i skinęła głową. Oczywiście, Tomku, zgodziła się obojętnie. Odkąd postanowiła nauczyć się nowej gry, straciła zainteresowanie większością przyziemnych spraw. Pobiegłem po specjalny nożyk do papieru, który kupiłem na pamiątkę w Malborku. Lubiłem go używać. Był srebrny i wyglądał jak prawdziwy sztylet. Jednym ruchem rozciąłem brzeg szarej koperty i wyłożyłem jej zawartość na kuchenny stół. W środku rzeczywiście było urzędowe pismo, ale znalazłem tam coś jeszcze. O! Zawołałem, aż bonus nadstawił uszu. Co takiego? Zapytała mama, odrywając oczy od instrukcji. Tu jest jeszcze jeden list! Powiedziałem, biorąc do ręki pożółkłą małą kopertę ze znaczkiem, na którym widniały palmy, plaża i błękitne niebo. Przyjrzałem się jej uważnie, chcąc poznać nazwisko nadawcy. Wysłał go jakiś? Zmarszczyłem brwi, odczytując nieznane mi zamaszyste pismo. Gustave Tornade. Mama zamarła. A po sekundzie do kuchni jak wicher wpadł tata. Twarz miał pobladłą. Wymienili z mamą spojrzenia. O co chodzi? Zapytałem ostrożnie. Rodzice zachowywali się dziwnie. Mama odsunęła instrukcję, odłożyła kostkę Rubika i potarła czoło dłonią. Przez chwilę panowała cisza. W końcu z siebie wydusiła. Tornadę? To nazwisko wujka Gucia. Przełknąłem głośno ślinę. Wujka Gucia? Poszukiwacza skarbów? Rodzice przytaknęli. Tata wziął ode mnie pożółkłą kopertę i przyglądał się jej długo w niemym zdumieniu. Do całej naszej trójki powoli docierała niecodzienność zdarzenia. Już sam fakt, że list przyszedł do nas aż z Karaibów, był niezwykły. Nigdy wcześniej żadnego stamtąd nie dostaliśmy. Jednak o wiele bardziej nieprawdopodobne okazało się to, że napisał go słynny w naszej rodzinie wujek Gucio, który nie żył od prawie 10 lat. Kto by przypuszczał? Część tajemnicy wyjaśniło urzędowe pismo, które tata odczytał nam na głos. Były to oficjalne przeprosiny od urzędu pocztowego za opóźnienie w dostarczeniu korespondencji. Wprawdzie Poczta Polska nie brała na siebie odpowiedzialności, gdyż list utknął jeszcze za granicą, jednak wyraziła swój żal z powodu zaistniałej sytuacji. Pamiętacie, co mówili w zeszłym tygodniu w wiadomościach? Zapytał gorączkowo tata. Ach, tak, przypomniała sobie mama. Co takiego? Ja również chciałem wiedzieć. Po śmierci pewnego londyńskiego urzędnika w jego mieszkaniu znaleziono stosy worków ze skradzioną korespondencją, powiedział tata. Słyszałam o tym, wtrąciła z ożywieniem mama. Zastanawiałam się nawet, dlaczego tak robił. Nie przypuszczałam jednak, że mogło to mieć jakikolwiek związek z nami. Kto by przypuszczał, pomyśleliśmy wszyscy. Następnie tata drżącą ręką otworzył kopertę i wyciągnął z niej cienką karteczkę. Rozłożył ją delikatnie. Tekst był krótki, napisany tym samym zdecydowanym charakterem pisma, co adres z koperty. Cher Grzegorz, viens le plus tôt possible sur ma tombe. Je compte sur toi, ton oncle Gustave. Tata parsknął. Wszyscy troje pochyliliśmy się nad wiadomością. Z trudem odczytałem kilka pierwszych wyrazów. Nic z tego nie rozumiałem. List nie został napisany ani po polsku, ani po angielsku. W jakim to języku? Zapytałem. Francuskim, odparł tata. Musimy znaleźć kogoś, kto nam to przetłumaczy. Oboje z mamą przytaknęliśmy. Wszyscy troje byliśmy przekonani, że nie możemy zostawić tej tajemnicy niewyjaśnionej. Nie przypuszczaliśmy, że był to jedynie koniuszek nitki prowadzącej do zagmatwanego kłębka. Tymczasem postanowiliśmy sprawdzić, gdzie leży miejsce, z którego został wysłany list. Tata przyniósł atlas. Wytężyliśmy oczy, ale nie mogliśmy znaleźć Marie Galante. Poszukajmy w internecie, zaproponowałem i niezwłocznie włączyłem laptop. Już po chwili wykrzyknąłem zwycięsko: jest! Była to wyspa na Morzu Karaibskim. Odkrył ją Krzysztof Kolumb w czasie drugiej wyprawy i ochrzcił imieniem swojej karaweli, czyli żaglowca, Marie Galante. Mnie jednak bardziej podobała się inna, nieoficjalna nazwa – Duże Ciastko, którą nadano temu miejscu ze względu na kolisty kształt. Prawda, że zabawna? Kolejna też była niezła – Wyspa 100 wiatraków. Obejrzeliśmy galerię zdjęć. Widoki były cudowne. Błękitne morze, złociste plaże, palmy, słońce, wiatraki, jasne budynki z czerwonymi dachami. Wydawało mi się dziwne, że ktokolwiek mógł żyć w równie pięknym miejscu, żyć i umrzeć. Moje myśli powróciły do wujka Gucia. Cóż za intrygująca historia. Sekret listu. Nazajutrz mama zaprosiła do nas jedną ze swoich koleżanek. Pani Kasia studiowała w młodości język francuski i zrozumienie treści listu nie zajęło jej nawet 5 minut. Mama starannie zapisała przetłumaczony tekst. Drogi Grzegorzu, przybądź jak najszybciej na mój grób. Liczę na ciebie. Twój wuj Gustaw. PS. Uwielbiam Quo Vadis. Prawdziwe arcydzieło. Strony 118 i 376 są moimi ulubionymi. Poniżej widniał adres cmentarza. Początkowo poczułem rozczarowanie. Wyobrażałem sobie, że odkryjemy jakąś niesamowitą tajemnicę, a tu nic takiego. Tata nie zgadzał się ze mną. To wszystko wydaje mi się bardzo dziwne, powiedział. Po pierwsze, gdy wuj pisał ten list, był jeszcze młody i miał końskie zdrowie. Mimo tego spodziewał się rychłej śmierci. Moje serce zabiło mocniej. Tata nie mylił się. Ten list skrywał jakiś sekret. A jak wujek umarł? Zapytałem. Jego łódź zatonęła. Okoliczności nie zostały wyjaśnione. Po jakimś czasie natrafiono przypadkiem na szczątki statku. Ciała nigdy nie znaleziono. Musiały poczęstować się nim rekiny. Pogrzeb był jedynie symboliczny. Dowiedzieliśmy się o wszystkim od kuzyna mego ojca. Tylko on sporadycznie utrzymywał kontakt z wujkiem i rozprzestrzeniał o nim barwne opowieści. Niestety też już nie żyje. Tata milczał przez chwilę, po czym ponownie podjął temat. Poza tym zastanawia mnie drugie zdanie. Liczę na ciebie. I ten cały pośpiech, jak najszybciej. Zawsze myślałem, że w obliczu wieczności nie jest on konieczny. Mama pokiwała głową. Najwyraźniej zgadzała się z tatą. Mnie również te spostrzeżenia wydały się logiczne. I w takim razie? Zapytała mama. Tata wzruszył ramionami, po czym stwierdził, takiej prośbie się nie odmawia. Będziemy musieli ją spełnić. Myślę jednak, że nie ma co się gorączkować. Skoro wujek nie żyje, a list dotarł do nas z opóźnieniem 10 lat, dodatkowe kilka miesięcy nie zrobi różnicy. W tym czasie przygotujemy się do podróży. Wyruszymy na początku czerwca. Będzie to już właściwie koniec roku szkolnego. Na Karaiby? Wyszeptała mama. Hurra! Polecimy na Karaiby! Wykrzyknąłem i odtańczyłem ognisty taniec indiański, który chyba niezbyt pasował do okoliczności. Wybieraliśmy się przecież na grób krewnego, zaginionego w tajemniczy sposób. Właśnie, tajemniczy. Napiszę e-mail do Magdy z Łodzi, stwierdził nazajutrz tata. Zapytam, czy ma jakieś pamiątki, listy, może zdjęcia. Kim jest Magda z Łodzi? Chciałem wiedzieć. To córka kuzyna mojego ojca. Nie kojarzysz jej? Na pewno ją widziałeś. A niby gdzie? Zdziwiłem się. Z dalszymi krewnymi prawie nie mieliśmy styczności. Jak to gdzie? Oburzył się tata. A gdzie widuje się teraz rodzinę? Na Facebooku. Nigdy nie wiadomo. Odpowiedź krewnej przyszła szybko. Niestety nie miała żadnych pamiątek po Gustawie. Znalazła jedynie 2 zdjęcia. Zeskanowała je i przysłała w załączniku. Wujek był na nich szczupłym, wysportowanym mężczyzną o ciemnych włosach i promiennym uśmiechu. Na jednym znajdował się na pokładzie jachtu, na drugim u wejścia do jakiejś groty. Pomyślałem, że co prawda wujek nie wyglądał jak pirat z filmów, które oglądałem. Niemniej jednak w tej postawie i błysku w oczach było coś ewidentnie pirackiego. W najbliższych dniach tata zapisał nas wszystkich na lekcje języka francuskiego, zajęcia żeglarskie oraz kurs przetrwania. Po co nam to wszystko? Buntowałem się. Ludzie wszędzie uczą się angielskiego. Na Karaiby polecimy samolotem, a jak przeżyliśmy w ostatnim groszu, to i na tych bajecznych wyspach damy sobie radę. Nigdy nie wiadomo, stwierdził tata. Mama go poparła, wzbogacając swój osobisty program przygotowawczy o domową naukę układania kostki Rubika.
Nie miałem zatem wyjścia. Po francusku, pas le choix, jak się wkrótce dowiedziałem.
Wieczorami oglądaliśmy reportaże i czytaliśmy książki geograficzne. Nie tylko o Karaibach, ale o wszystkich możliwych zakątkach świata.
Nigdy nie wiadomo, powtarzał tata.
Nawet Bonusa nie zostawił w spokoju. Nasz pupil musiał przejść szkolenie na psa ratownika oraz poddać się dodatkowym szczepieniom. Tata dostał bzika na punkcie tej wyprawy. Dowiedziałem się, że od dawna marzył o dalekich podróżach. Nigdy jednak nie miał ku temu okazji, a potem utknął na dobre w ostatnim groszu z posadą w banku. List od wujka Gucia obudził jego dawne pragnienia. Prawdę mówiąc, podobał mi się ten mój zwariowany tata. Był super. Il était super, to po francusku. Wcale nie taki trudny ten język, chyba zaczynam go lubić. Kurs przetrwania również okazał się ciekawy. Budowaliśmy szałasy i uczyliśmy się rozpalać ogień w czasie deszczu. Do tego celu wykorzystaliśmy korę brzozy. Jaką mieliśmy satysfakcję, gdy w końcu nam się udało. Ciekawe, czy na Karaibach są brzozy. Osobiście do wyprawy przygotowywałem się w inny sposób. Na okrągło wertowałem wszystkie moje książki o piratach. Postanowiłem zostać jednym z nich. Postrachem Karaibów. No, w końcu jestem krewnym wujka Gustawa, a niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czytałem o piratach, poszukujących zaginionych skarbów, jak również o tych bezlitośnie napadających na żeglarzy i łupiących ich własność. Nigdy nie wiadomo, jak mówi tata. Po francusku, on ne sait jamais. Wypożyczyłem też z biblioteki wszelkie pozycje na interesujący mnie temat, a na urodziny poprosiłem o kilka nowości. Rodzice powinni być zadowoleni, bo zawsze zachęcali mnie do lektury, ale gdzie tam? Zaczęli mnie wyganiać na świeże powietrze. Przyznam, że może mieli odrobinę racji. Jak zacząłem Wyspę Skarbów o świcie, to skończyłem ją o północy. Z wymuszonymi przerwami na posiłki. Wymuszonymi, bo mama nie zgodziła się, żebym czytał przy stole. Może rzeczywiście mam skłonność do przesady, ale już następnego dnia nawdychałem się świeżego powietrza. Zaraz po szkole. Kurs przetrwania. Pierwszy dukat. Kiedy przyszedł czas, żeby zarezerwować bilety na samolot, tata powiedział, że ma dla nas inną propozycję. Nadstawiłem uszu. Jego pomysły były ostatnio nad wyraz zaskakujące. Jak choćby ten z nauką francuskiego. Nespa, czyż nie? Tata wyjaśnił, że odnowił kontakt z przyjacielem ze studiów Olafem. Wszyscy tak do niego mówią, chociaż to jego nazwisko. Imienia nikt nie pamięta. Właśnie z nim tata planował odbyć kiedyś podróż dookoła świata. Jakoś im to nie wyszło. Olaf jednak nie do końca porzucił te marzenia. Zamieszkał w Gdańsku i udało mu się zdobyć niezłą łajbę. Pomyślałem, że zamiast polecieć na te Karaiby, moglibyśmy tam popłynąć. Olaf chętnie nam pomoże. Co wy na to? Zapytał tata. Mama wpatrywała się w niego bez słowa. Ja jednak znałem ten wyraz twarzy. Płyniemy na Karaiby! Wykrzyknąłem. Jak Krzysztof Kolumb odkryjemy nowe lądy. Postawimy stopy na wyspie Marie Galante i nadamy jej własną nazwę. Skoro ma już trzy, to nie zaszkodzi jej czwarta. Może będzie to rondel, piernik albo placek? Moje myśli pędziły jak szalone. Musiałem jeszcze się nad tym zastanowić. Ha, trudno się skupić, biegając pędem wokół stołu z psem czepiającym się nogawek. Hurra, hurra, hurra! Nigdy nie zgadniecie, jak nazywa się jacht Olafa. Rzucił tata z szerokim uśmiechem. Zatrzymałem się i razem z mamą popatrzyliśmy na niego wyczekująco. Pierwszy dukat, oznajmił tata. Wybuchnęliśmy śmiechem.
Z ostatniego grosza przeniesiemy się na pierwszy dukat. Czyż nie brzmiało to obiecująco?
Słodka niespodzianka. Wypłynęliśmy z Gdańska w piękny, słoneczny, czerwcowy dzień. Byłem niezmiernie podekscytowany, ale w nie najlepszym humorze. W bagażach udało mi się przemycić tylko jedną książkę o piratach, tę najnowszą, z dołączoną mapą skarbów, która wygląda jak prawdziwa. Resztę tuż przed wyjazdem skonfiskowała mama. Powiedziała, że będzie mniej miejsca, niż się spodziewała i że musimy się dostosować. Najpierw pomyślałem, że pewnie zabierzemy więcej zapasów na drogę. Do głowy mi nie przyszło coś podobnego. Ten cały Olaf wziął ze sobą 8-letnią córkę. Wyobrażacie to sobie? Na piracką wyprawę, dla mnie bez wątpienia taka musiała być, zabierać dzieciucha w różowych ciuszkach, słodkiego jak landrynka, z pomalowanymi paznokciami, obwieszonego koralikami, bransoletkami i sam jeszcze nie wiem czym? Coś takiego. No, ja to co innego. Mam już 11 lat i jestem chłopakiem, więc to chyba spora różnica. Próbowałem o tym porozmawiać z mamą, ale stwierdziła, że mam przestarzałe podejście i najwyższy czas je zmienić. A obecność Julki mi w tym pomoże. Akurat. Postanowiłem ją ignorować. Żywiłem nadzieję, że wesprze mnie w tym bonus, ale gdzie tam? Od razu zaczął się do niej łasić. Zdrajca.
Przeprawa. Czekała nas długa podróż. Wydostaliśmy się z Bałtyku na Morze Północne i przepłynęliśmy przez kanał La Manche. We Francji zawinęliśmy do portu w Saint-Malo. Należało uzupełnić zapasy. Tata namówił Olafa, żeby zatrzymać się właśnie tam, gdyż marzył o tym, by zobaczyć to miasto. Następnie skierowaliśmy się ku wybrzeżom Hiszpanii. Jeszcze jeden krótki postój w Vigo, zwanym Miastem Oliwnym, po czym ostatni na Wyspach Kanaryjskich i już wypłynęliśmy na głęboką wodę. Niesłychane. Dorośli zepchnęli nas z Julką do ról kuchcików. Nasze protesty na nic się nie zdały. A wszystko przez to, że o mało nie wypadliśmy za burtę. Gdyby rodzice wiedzieli o wszystkim, co o mało mi się w życiu nie przytrafiło, już nigdy nie wypuściliby mnie z kajuty. Na szczęście nie mają o tym pojęcia.
W każdym razie kazali nam jak najmniej kręcić się po pokładzie. Przeprawa przez Atlantyk to nie zabawa. Jak będą odpowiednie warunki albo pojawi się coś ciekawego, wtedy nas zawołają.
Ten sam los spotkał Bonusa. Dotrzymywaliśmy więc sobie towarzystwa, we trójkę. Pichciliśmy coś na prędce. I tak nie było warunków do gotowania. Odgrzewaliśmy po prostu jedzenie z puszek. Potem czytaliśmy moją książkę o piratach, słuchaliśmy muzyki albo oglądaliśmy filmy. Opowiadaliśmy sobie niesamowite historie. Robiliśmy eksperymenty z naszymi hand finger spinnerami, które nazywaliśmy w żartach kręciołkami. Graliśmy w statki, kółko i krzyżyk albo w warcaby. Mógłbym powiedzieć, że czasami dawałem Julce wygrywać, ale nie będę oszukiwać. Nie było takiej potrzeby. Mniej więcej co drugą partię ogrywała mnie do cna z niezmiennie słodką minką.
Ponadto uparła się, żebym uczył ją francuskiego. Zapamiętywała wszystko bezbłędnie i ciągle czuła niedosyt. Encore un peu, czyli jeszcze trochę, marudziła. Przez nią byłem zmuszony pokryjomu wypytywać tatę o nowe słówka. Skądś musiałem przecież brać materiały na kolejną lekcję. Pokazałem Julce mapę skarbów z książki o piratach. Obejrzała ją z należytą uwagą, po czym stwierdziła, że podczas tej wyprawy nam się nie przyda, bo lokalizację kosztowności zaznaczono w pobliżu Tasmanii. Nigdy nie wiadomo, stwierdziłem zupełnie jak tata.
Julka przestała zakładać koraliki, bransoletki oraz inne świecidełka. Cukierkowy lakier zniknął z jej paznokci. Nawet zaczęła się ubierać prawie jak człowiek, tylko że nadal przeważnie na różowo. Zwierzyła mi się, że miała spędzić wakacje z mamą. W ostatniej chwili wszystko odwołała, wyznała z westchnieniem Julka. Dostała propozycję pracy w Mediolanie. Jest modelką. Nie mogła przepuścić takiej okazji. Julka pokazała mi jej zdjęcie. Zobaczyłem młodą kobietę o ostrym makijażu i obrażonej minie. Uśmiechnięte twarze nie są już w modzie, wytłumaczyła mi Julka. Bardzo ładna, powiedziałem. Nie aż tak jak twoja, oznajmiła, chowając fotografię. Twoja jest...
Chodźcie szybko, widać delfiny!
Dobiegły do nas głosy rodziców. Złapałem aparat i pobiegliśmy na pokład. Odkąd wypłynęliśmy, często go używałem. Prowadzę też dziennik pokładowy, choć nie taki jak dorośli, z nudnymi datami, długościami, szerokościami geograficznymi, siłą wiatru, widocznością, ciśnieniem, prądami, odległościami. Mój jest dużo bardziej osobisty. Kiedyś wkleję do niego zrobione przeze mnie fotki. Galimatias. Podróż przez Atlantyk odbyła się bez zakłóceń. Pomimo obaw rodziców, przypominała raczej przyjemną wycieczkę niż niebezpieczną przeprawę przez ocean. Pogoda niezmiennie sprzyjała, wiały pomyślne wiatry. Pierwszy dukat, płynąc spokojnym, nieprzerwanym rytmem, codziennie zostawiał za sobą kolejne mile. Nikomu nie dokuczała choroba morska, nikomu z wyjątkiem taty. Na szczęście ta przypadłość pojawiała się u niego okazjonalnie i kończyła lekkim pozielenieniem na twarzy. Zdaniem mamy najbardziej cierpiała jego duma. Dorośli stopniowo uspokajali się i częściej pozwalali nam kręcić się po pokładzie. Olaf codziennie zarzucał wędkę i zawsze udawało mu się coś złowić. Co wieczór oglądaliśmy zachód słońca. Nauczyłem się posługiwać sekstansem, przyrządem nawigacyjnym, o którym do tej pory czytałem tylko w książkach. W nocy oglądaliśmy gwiazdy. Pewnego dnia mama z dumą zademonstrowała nam, że potrafi ułożyć jedną ściankę kostki Rubika. I to bez ściągi! Wyglądała na szczęśliwszą od mistrza tej nauki, który radzi sobie z całością w kilka sekund. Kiedy czymś się zajęła, Julka dokończyła układanie. Bez żadnych pomocy. Zaimponowała mi. Aż sam nabrałem ochoty, żeby się tego nauczyć. Następnego dnia kostka potoczyła się po pokładzie i wypadła za burtę. Mama była niepocieszona. Ćwiczyła jednak dalej, na sucho. Wreszcie na horyzoncie pojawiła się wyspa. To ja pierwszy ją wypatrzyłem. Ziemia! Wykrzyknąłem i poczułem wzruszenie niczym odkrywca nowych lądów. Udało nam się! Przemierzyliśmy Atlantyk! W dodatku, jak się wkrótce okazało, precyzyjnie dopłynęliśmy do wyspy Stu Wiatraków. Już z daleka można było to stwierdzić. Rodzice spisali się na medal. Lepiej od Krzysztofa Kolumba. On wprawdzie też tu trafił, ale przez przypadek. Był przekonany, że to Indie. Tak długo trwał w błędzie, że do dzisiaj pozostały tego konsekwencje. Na rdzennych mieszkańców Ameryki mówi się Indianie. A jak nazywają się więc mieszkańcy Indii? Pamiętacie? Hindusi. A wiele rzeczy pochodzących stamtąd w języku francuskim nazywa się indyjskimi. Na przykład taka świnka morska to świnka indyjska, a przecież pochodzi z Peru. Totalne zamieszanie. Przybiliśmy do portu w Saint-Louis i jeszcze tego samego dnia wybraliśmy się na grób wujka Gucia. Olaf z Julką poszli w tym czasie rozejrzeć się po okolicy, zabierając ze sobą bonusa. Najwidoczniej tacie ciążyła niedotrzymana mimowolnie obietnica. Niby nie było pośpiechu, ale jeśli chodzi o mnie, w głębi duszy wciąż miałem nadzieję, że nasza wyprawa przerodzi się w coś bardziej niezwykłego. No cóż, może naczytałem się za dużo książek o piratach.